Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj, proszę Państwa, przeniesiemy się do lasu. A to za sprawą dwóch tematów, które chciałabym dzisiaj na antenie naszego radia podjąć, a mianowicie grzybobranie. Dowiemy się, jak bezpiecznie zbierać grzyby, ale idąc do lasu, możemy niestety spotkać kleszcze lub też może inne żyjątka nam zagrażające. A do rozmowy na ten temat zaprosiłam panią Izabelę Bartkowską i panią Annę Jurek, pracownicę sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie po raz pierwszy na antenie naszego radia.
Witamy, witamy panią oraz słuchaczy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to może od tych grzybów rozpoczniemy, ponieważ wszyscy się zastanawiają, kiedy te grzyby się w końcu pojawią. W tym roku niestety nie obsypały polskie lasy tym dobrem natury i nie spowodowały, że Polacy zaczęli swój narodowy sport uprawiać, czyli grzybobranie. No ale to oczywiście wszystko przed nami, ponieważ słyszymy, że jeśli nadal deszcz popada, to grzyby być może w tym roku będą. Chciałabym panią Izabelę Bartkowską zapytać, jak to jest z tymi grzybami? Bo jedni mówią, że bez wartości zupełnie, tylko walory smakowe. Inni mówią, że jednak grzyb ma w sobie dużo dobrego.
Ostatnie badania mówią o tym, że grzyby jednak mają te wartości. Przede wszystkim zawierają witaminę A, B i D, sole mineralne, mikroelementy, sporo błonnika i sporo białka.
No to już trochę jest.
Tak jest. Poza tym grzyby, poza tymi wartościami, które wymieniłam, grzyby cenimy za walory smakowe i aromat. Jednak to, o czym musimy pamiętać, grzyby powinniśmy traktować jako dodatek do potraw, a nie jako danie główne, dlatego że grzyby są bardzo ciężkostrawne. Nie zalecamy spożywania grzybów małym dzieciom i osobom starszym, właśnie przez to, że mogą długo zalegać w naszym żołądku. Tutaj taki podam przykład. Maślak może zalegać w żołądku nawet 48 godzin. Także spożywajmy oczywiście grzyby, ale z rozwagą.
A jeśli już, to mieszane.
Tak jest.
Same maślaki nie. Rzeczywiście taką uwagę słyszałam ostatnio, że Polacy traktują grzyby jako to główne danie, a jednak w innych kulturach, w innych kręgach kulinarnych dodaje się jako dodatek, jako sproszkowane też grzyby do sosów. No ale cóż, tradycja polska wielowiekowa, szlachecka kuchnia, uginająca się również od potraw z grzybów, swoje robi. Proszę pani, zatrucia grzybami, no to jest ten mniej przyjemny moment. Mam nadzieję, że do takich nie będzie dochodziło, ale się zdarzało. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że dochodzi do zatruć grzybami?
Do zatruć grzybami dochodzi dlatego, że możemy się po prostu łatwo pomylić. I ja może tutaj tylko wymienię dwa rodzaje zatruć grzybami ze względu na czas utajenia, czyli jest to czas od spożycia grzyba do wystąpienia objawów. Czyli to nie jest tak, że jak zjemy grzyba, to zaraz mogą wystąpić jakieś objawy z układu pokarmowego.
I szkoda, bo gdyby one natychmiast wystąpiły, pewnie ratunek byłby szybszy.
Dokładnie tak. Więc mamy rodzaj lekki, czyli ten czas utajenia wynosi od pół godziny do dwóch godzin. Średni od dwóch do czterech godzin. I przebieg bardzo ciężki, czyli aż od 6 godzin do nawet 24.
To proszę powiedzieć, które z tych naszych ulubionych gatunków powodują poszczególne zatrucia? Czy słynny sromotnik do tej ostatniej grupy należy?
Tak jest. Muchomor sromotnikowy niestety daje objawy zatrucia po tym dłuższym czasie i uważany jest za gatunek śmiertelnie trujący.
Proszę powiedzieć, dlaczego my mylimy muchomora sromotnikowego z innymi gatunkami? Wydawałoby się, że jest tak charakterystyczny. No i z jakimi gatunkami właśnie mylimy?
Myślę, że jest mylony z innymi gatunkami, na pewno z kanią i z gołąbkiem zielonkawym. To są chyba takie najczęstsze błędy, pomyłce. I to, co mogę jeszcze tutaj dodać tak jakby od siebie, że przede wszystkim te pomyłki zdarzają się, jeśli zbieramy grzyby wtedy, kiedy owocniki są jeszcze bardzo młode, bo wtedy jest najłatwiej o pomyłkę, dlatego że zarówno u kani, czy u gołąbka zielonkawego, czy u muchomora, po prostu ten kapelusz jest jeszcze bardzo jasny. Nie ma tych takich cech charakterystycznych i po prostu osoba niedoświadczona bardzo łatwo łatwo może się pomylić. Dlatego tutaj wspomnę, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ciechanowie, do naszych klasyfikatorów grzybów, żeby po prostu zweryfikować, jeżeli tylko mamy jakąkolwiek wątpliwość.
To prawda, dojrzałej kani raczej nie da się pomylić z muchomorem, a więc poczekajmy, aż ona jednak rozkwit będzie miała. Usłyszałam taką zasadę ostatnio w mediach, żeby zbierać grzyby nie blaszkowe, tylko rurkowe, ponieważ właśnie wśród nich są grzyby trujące. Wśród grzybów rurkowych co najwyżej mogą być sensacje żołądkowe. To chyba prosta zasada, łatwo się do niej dostosować.
To prawda, zalecane jest, żeby zbierać grzyby tak zwane rurkowe, dlatego że one pod kapeluszem mają blisko siebie ułożone rurki, które tworzą gąbkę. I w tej grupie rzeczywiście nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Są niejadalne. W grupie grzybów blaszkowych niestety grzybów trujących jest zdecydowanie więcej. No przede wszystkim jest to praktycznie cała grupa muchomorów.
No właśnie, więc zasada prosta, łatwo ją zastosować. Jeszcze chciałabym nawiązać do słynnego szatana, ponieważ często nazywa się, och, szatan, i nie zbieramy, boimy się, że on jest trujący. Po pierwsze, podobno szatan nie występuje już na naszych terenach, prawda? Proszę powiedzieć, jak to jest z tym szatanem?
Szatan to jest potoczna nazwa grzyba, który nazywa się goryczek żółciowy. Jest to grzyb z grupy niejadalnych i raczej on nie występuje tutaj na naszych terenach. Może kiedyś zdarzało się to zdecydowanie częściej niż teraz. I on jest niejadalny chociażby z tego względu, że jest bardzo gorzki, więc nawet troszeczkę, jak nie wiem, byśmy zebrali jakimś cudem na naszych terenach właśnie szatana, to po prostu potrawa by była niejadalna, bo jego smak nie pozwoliłby na to.
Zbieranie grzybów jest ogromnie przyjemne. Myślę, że każda osoba, która lubi tego dokonywać, wie, jak fajnie jest pojechać do lasu, a jeszcze jak są grzyby, tym bardziej. Ale proszę państwa, to nie jest tak, że sobie zbieramy grzyby, wrzucamy do czegokolwiek, ponieważ są pewne przepisy, których musimy przestrzegać i temu służy dekalog grzybiarza. Jak bezpiecznie w takim razie zbierać grzyby, proszę nam powiedzieć.
Przede wszystkim powinniśmy, tak jak już tutaj wcześniej wspomnieliśmy, zbierać w lesie tylko te grzyby, których jesteśmy pewni, że są jadalne. Powinniśmy zbierać przede wszystkim te grzyby z grupy grzybów rurkowych, a nie blaszkowych. Tak jak też już wspominałam, nie zbierajmy grzybów bardzo młodych, dlatego że łatwo możemy się pomylić w ocenie gatunku danego grzyba. Nie zbierajmy grzybów przejrzałych, zapleśniałych, nasączonych wodą, ponieważ nawet jadalne mogą spowodować zatrucie. Nie powinniśmy też oceniać grzybów sobie nieznanych na podstawie smaku, tak jak to kiedyś robiliśmy, że pod kapeluszem troszeczkę na język i wtedy ocenialiśmy, czy grzyb jest dobry, czy niedobry. Dlatego tutaj też powiem taką ciekawostkę. Muchomor sromotnikowy ma łagodny i lekko słodkawy posmak. Nie zbierajmy też grzybów przy składowisku odpadów, przy drogach o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby bardzo łatwo wchłaniają metale ciężkie ze swojego otoczenia. I tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć o sposobie zbierania grzybów, bo to też jest bardzo istotne. Grzyby powinniśmy wykręcać z podłoża w całości i to też jest tak naprawdę niezbędne do prawidłowej oceny gatunku, bo na przykład tutaj znowu nawiążę do tego muchomora sromotnikowego. Muchomor sromotnikowy u podstawy posiada wyraźną bulwę i to tak naprawdę widzimy dopiero wykręcając grzyba z podłoża. Więc ten sposób na zbieranie grzybów też jest bardzo, bardzo istotny. To, o czym powinniśmy jeszcze pamiętać, to żeby grzyby zbierać najlepiej do wiklinowych koszy, a nie do foliowych torebek, dlatego że nie dość, że łatwo mogą się połamać, to ulegają po prostu zaparzeniu lub zepsuciu. Nie powinniśmy to, że zbierać trujących grzybów, to jedno, ale nie powinniśmy też niszczyć, dlatego że wiele gatunków trujących grzybów jest po prostu pod ochroną i jest to część ekosystemu. Nie niszczmy po prostu żadnych grzybów. Może być to też pokarm dla innych zwierząt. Jeżeli nawet nie jesteśmy pewni, to po prostu zostawmy i idźmy dalej. Grzyby zebrane powinny być poddane obróbce termicznej, najlepiej tego samego dnia, dlatego że jest to produkt bardzo smaczny, ale ulegający po prostu zepsuciu bardzo szybko. To, co chciałabym jeszcze powiedzieć na koniec tego naszego dekalogu grzybiarza, to nie powinniśmy stosować metod nie tylko smakowych, ale też takich jak zabarwienie cebuli czy sztućców podczas wygotowywania, bo jest to po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne. Możemy się bardzo łatwo pomylić, to nie jest żadna metoda. Tak jak wspominałam na samym początku, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ciechanowie.
A jeśli już do tego lasu się wybierzemy, to oprócz tej przyjemności, przyjemności, o której wspomniałam, niestety mogą czyhać na nas takie mniej przyjemne niespodzianki, na przykład kleszcze. I tutaj zapytam panią Annę Jurek, czy jest to nadal duży problem?
Tak, jest to cały czas duży problem, który się z roku na rok zwiększa, ze względu na to, że te zimy mamy takie delikatne, a kleszcze lubią ciepło. Tak, czyli one poniżej tam 5 stopni dopiero idą spać, więc jeżeli tą temperaturę w zimę mieliśmy często powyżej 5 stopni, to one cały czas żerowały.
Aha, i dlatego w lutym słyszymy, żeby uważać na kleszcze, tak?
Tak, teraz to się wszystko przesuwa i nie ma także w maju, na majówkę, w luty, czasem i styczeń. Mamy też przypadki grudniowe, gdy te kleszcze gdzieś zaatakują.
Jakie choroby spowodowane ugryzieniem kleszcza mogą nam zagrażać, które są groźne?
Są takie dwie podstawowe choroby. Pierwsza to jest borelioza i to jest choroba zakaźna. Wywołują ją krętki borelli. Pierwszym objawem ugryzienia kleszcza, to tak, pierwsza sprawa to jest kleszcz. Jeżeli go znajdziemy, musimy dokładnie go usunąć. Jeżeli chcemy zrobić to sami, to pewnym ruchem pensetą wyciągamy kleszcza, patrzymy, czy tam nic nie zostało i dezynfekujemy ranę. Jeżeli boimy się zrobić to sami, to idziemy do lekarza, do przychodni, do szpitala, na SOR, bądź jeżeli to na przykład jest u dziecka, rodzic może spróbować wyciągnąć kleszcza tą pensetą. Jeszcze jest fajna sprawa dla dzieci, teraz takie próżniowe strzykawki. Tak, czyli pod wpływem ciśnienia wyciągany jest ten kleszcz. To jest bardzo bezpieczne, sprawdzone i rekomendowane przez Instytut.
A takie karty a la kredytowe z wycięciem do wyciągania kleszczy?
Nie, nie polecam. Mm-hmm. Pensetka bądź to są sprawdzone, dwie rekomendowane i nie kombinujmy żadnych innych rzeczy. A główną sprawą nie kombinujmy z olejem, masłem i nie wykręcajmy kleszcza, ponieważ olej i masło powodują to, iż kleszczowi tak jakby robi się niedobrze i on zaczyna wymiotować tymi krętkami. Wtedy szybciej dochodzi do zakażenia. Jeżeli kleszcza usuniemy w przeciągu 24 godzin, to nie powinno się nic nam wydarzyć, ponieważ on zaraża po 24 godzinach do 48 godzin. Jeszcze nie jest wtedy opity, wtedy tylko się obserwujemy. Jeżeli zobaczymy ten rumień wędrujący, no to idziemy do lekarza, ponieważ rumień może trwać nawet na naszym ciele do 4 tygodni. On się powiększa, mogą dojść takie typowe objawy grypopodobne, powiedzmy. Gorączka, ból głowy, bóle stawów, ale też niekoniecznie będzie to tak wyglądało. Borelioza ma to do siebie, że ona może po jakimś czasie dopiero nam wyjść.
Po wielu latach, tak, z tego co słyszymy.
Po wielu latach możemy mieć bóle stawów. I tak, teraz jesteśmy osobami bardziej świadomymi naszych objawów i umiemy je trochę dopasować do tego, co nam jest, prawda? Mówimy w internecie, mówimy w telewizji oraz i w radiu o tym, jakie ma objawy po ugryzieniu kleszcza. Więc jesteśmy w stanie iść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, ugryzł mnie kleszcz, mam takie i takie objawy, więc podejrzewamy boreliozę, więc podajemy antybiotyk. Więc ta zachorowalność rośnie, ponieważ świadomość jest większa. W powiecie ciechanowskim w 2023 roku mieliśmy 39 przypadków rozpoznanych na boreliozę. W tym roku jest do tej pory 16 przypadków, no ale jest dopiero połowa roku, tak? Więc sezon grzybiarzy tak naprawdę zacznie się gdzieś, powiedzmy, w październiku. Oni są osobami narażonymi. Leśniczy, grzybiarze, osoby, które uwielbiają biegać w lesie. Dzieci korzystające z lasu, półkolonie, kolonie, które przebywają w lasach. Ale nie tylko, bo kleszcze możemy złapać na przykład na placu zabaw z dzieckiem, bądź dziecko na placu zabaw. Na spacerze z psem. Ale może nam też pies bądź kot przynieść kleszcza do domu. Musimy to wszystko obserwować. Najważniejsze jest zwierzęta oraz siebie, dzieci. Fajnym przykładem jest, możemy włączyć latarkę w telefonie i obejrzeć dziecko tą latarką, czy ten kleszcz nigdzie nie jest. Wiadomo, kleszcz uwielbia cienką skórę i tam, gdzie jest ciepło. Czyli za uszami, pachwiny, pod kolanami, no i owłosiona skóra głowy. Najlepiej, gdyby to jedna osoba pomagała drugiej.
No dobrze, to już wiemy w takim razie, że w lesie kleszcza możemy łatwo złapać, ale proszę państwa, ja słyszałam, że zwykły spacer w parku, gdzie mogą być trzy gałązki, jakieś roślinki, także może spowodować.
Tak, kleszcze żerują wszędzie, w trawach, krzakach, w tujach, jeżeli mamy je przed domem. Tylko tak nie dajmy się trochę zwariować. Są osoby, które myślą o tym tak panicznie, że nie chcą chodzić do lasu. I to chyba daje gorsze skutki, tak? Bo jednak ten las uspokaja nas. My się w lesie dotleniamy. Bardzo relaksujemy nawet przy tym zbieraniu grzybów. To jest bardzo ważny aspekt naszego życia. A przed kleszczami jesteśmy w stanie się uchronić.
No właśnie, jak?
Ubieramy odpowiedni strój. Oczywiście czapka na głowę, zakryte rękawy, najlepiej jakieś gumki, czy to jakiś dres, spodnie i takie gumki. Przylegające ubranie, spodnie, bluzka, na cebulkę oczywiście, gdyby było nam gorąco, wysokie buty, wysokie skarpetki. No i są też spreje odstraszające kleszcze. Dla dzieci teraz są fajną sprawą opaski, frotki, klipsy różnego rodzaju, nawet jakieś popity, więc to się sprawdza i No i obserwujmy się, tak? Ubieramy się na jasno. Obserwujmy też siebie, gdy wrócimy ze spaceru z psem, z parku, z placu zabaw. I jesteśmy w stanie ustrzec się przed tym kleszczem.
No to w takim razie o zwierzęta też musimy zadbać. I też o paski, ewentualnie jakieś preparaty
zwierzęta
zastosować.
Zwierzęta są fajną sprawą. Są tabletki, są krople, są obroże, smycze, też różnego rodzaju spreje. Również jest odstraszacz elektryczny, który wydaje taki dźwięk, który ma odstraszać kleszcze. Przyczepiamy go do obroży. Są głównymi nosicielami i przechodzą boreliozę, bardzo podobnie jak człowiek, tak? One się wtedy bardzo męczą, więc psa też oglądajmy, a jeżeli zobaczymy, że jednak jest ugryziony, to idźmy do weterynarza, bo konsekwencje są śmiertelne.
No dobrze, to tutaj już wiemy wszystko o boreliozie, natomiast kleszczowe zapalenie mózgu brzmi bardzo poważnie. Również w ten sam sposób się zakażamy?
Kleszczowe zapalenie mózgu, tak, również przez ugryzienie, tylko rozwój trwa o wiele dłużej, tak jak boreliozę od razu zauważymy, kleszczowe zapalenie mózgu nie. Kleszczowe zapalenie mózgu to jest druga sprawa. Wirus, tak, więc on rozprzestrzenia się dłużej, ale tak jakby mocniej atakuje. W powiecie naszym mieliśmy jedno takie zachorowanie. Na szczęście ono było wyleczalne, ale niestety często kończy się śmiertelnie. Objawami kleszczowego zapalenia mózgu są podobnie trochę jak borelioza, ale cięższe, czyli gorączka taka bardzo wysoka, nieustająca, ból mięśni, nudności, wymioty, bóle brzucha, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych następnie, no i następnie drgawki, niedowład, zaburzenia świadomości, a nawet i śpiączka.
I warto wtedy poinformować lekarza, ewentualnie karetkę pogotowia, że było się w lesie
tak,
jakiś czas temu.
Tak, oczywiście. To jest pierwsza sprawa, którą zwracamy uwagę, nawet obojętnie w czym, mówiąc lekarzowi, czy z SOR-u, czy w przychodni, co się z nami w najbliższym czasie działo, tak? On będzie w stanie skojarzyć, w szczególności już teraz, kiedy to tak naprawdę wszystkim się wszędzie mówi w mediach, z daną chorobą, czy z danym faktem, co się z nami dzieje. Na kleszczowe zapalenie mózgu jest szczepienie. Tak możemy się zaszczepić. Ono jest trzydawkowe. Pierwsze jest po 3 latach, kolejne po 5 i jeszcze kolejne po 5. Ono jest odpłatne, możemy kupić je po skierowaniu od lekarza, bądź przychodni zakupić na miejscu.
Jeśli chodzi o boreliozę, to niestety tutaj szczepień nie ma, prawda?
Nie, borelioza niestety nie ma szczepień i taka nasza profilaktyka jest najważniejsza, ale tak samo i w kleszczowym zapaleniu mózgu. To profilaktyka jest ważna. Uważajmy, zwracajmy uwagę, ale też nie panikujmy, tak? No, to jest taki nieodłączny element już naszego życia. One są, będą. Musimy po prostu zwracać większą uwagę na siebie, dzieci oraz zwierzęta, na znajomych, ostrzegać innych.
Czyli da się z tym żyć.
Tak, oczywiście da się z tym żyć.
No dobrze, proszę pani, ale jest jeszcze taki rodzaj kleszcza, który absolutnie panikę budzi. Jest to afrykański kleszcz tak. I wizja ugryzienia przez takie stworzenie no już nie jest przyjemna.
O kleszczu afrykańskim na razie potwierdzone informacje, które mamy, to jest, że jest on o wiele większy, czyli do 5 centymetrów osiąga, nasz do centymetra. I on biegnie za ofiarą, czyli skacze tam z drzewka czy z listka na listek, wyczuwa też ją z większej odległości, bo nasz kleszcz, czyli ten, co występuje w Polsce, też wyczuwa ofiarę, tylko o wiele mniejszej odległości, czyli na przykład osobę biegającą on wyczuwa pot i ją atakuje. Ten z większej odległości potrafi się tak na nie, jakby trochę na nią zaczaić i za nią biec i powoduje inne choroby niż kleszcz, który występuje na terenie. Mhm. Jest przenoszony przez ptaki i no dlatego na pewno będziemy go spotykać. Na razie instytuty proszą tylko o przesyłanie kleszczy, które widzimy inne, czyli które są większe, bądź są one w paski, na badania, aby potwierdzić jego obecność oraz choroby, wirusy, bakterie, które są w nim obecne.
No właśnie, migracje ptaków powodują, że różne choroby u nas zaistniały, na przykład wśród ptactwa gorączka zachodniego Nilu,
tak.
Gdzie kiedyś absolutnie nie słyszeliśmy o czymś takim. Być może właśnie i te kleszcze afrykańskie tutaj z ptactwem do nas dotarły.
Miejmy nadzieję, że im się u nas nie spodoba.
Mm-hmm, że za zimno będzie
tak.
Jednak. To poczekamy do zimy, może to rozwiąże problem. Drogie panie, czyli tak, z jednej strony wizyta w lesie bardzo przyjemna, ale z drugiej strony, jak słyszymy, różne zagrożenia czyhają. Czyli co? Zdrowy rozsądek, tak?
I profilaktyka.
I zasady, o których panie mówiły, tutaj jak najbardziej są wskazane. Jesteśmy tuż po wspaniałym wydarzeniu plenerowym Przystań Zdrowie, która zagościła w ubiegłym tygodniu u nas w Ciechanowie, ale przed nami nami, proszę Państwa, kolejna konferencja i kolejna dawka ważnych informacji, o czym tym razem będzie mowa 25 września. Proszę bardzo, pani Izabela Bartkowska.
Tak, zapraszamy 25 września na konferencję, która odbędzie się w jednej z auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego. Będą wtedy poruszane aktualne tematy związane z krztuścem, z zwiększoną zachorowalnością na krztusiec. Będziemy również poruszać tematy związane z zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży i uzależnieniami behawioralnymi. I z tego miejsca również pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przedszkola na wystawę grzybów. Nie znamy jeszcze dokładnej daty wystawy, ale jak tylko będzie to ustalone, to oczywiście będziemy wszystkich zapraszać.
A my również poinformujemy na antenie naszego radia, gdyż te wystawy są bardzo ładne, bardzo widowiskowe i pokazują nam właśnie, które grzyby są dla nas odpowiednie, a których należy unikać. Przypomnę, konferencja 25 września, a dzisiaj na ten temat mówiły w naszej audycji pani Izabela Bartkowska i pani Anna Jurek, pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.